Proszę Państwa, dzisiaj wracamy do rozmowy o prawach studentów i prawach pracowników uczelni, ale nie tylko, bo tego typu sytuacje zdarzają się przecież, czy mogą się zdarzyć we wszystkich miejscach nauki i pracy. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Flarkowska i goście, pani Agnieszka Zatyka-Szlachcic, prawniczka, rzeczniczka praw studenta Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Artur Lesner, prawnik, rzecznik równości AGH. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówiliśmy tydzień temu o dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej. Dzisiaj o molestowaniu. I teraz jest takie pytanie, gdzie jest ta granica pomiędzy dyskryminacją a molestowaniem i pomiędzy molestowaniem a molestowaniem seksualnym?
Ta różnica polega tak naprawdę na określeniu adresatów takich zachowań. Dyskryminacja bardzo często ma swoje podłoże w takich cechach, które można określić jako cechy grupowe. To jest to, o czym mówiliśmy tydzień temu: płeć, wiek, orientacja seksualna, tożsamość psychoseksualna. Natomiast molestowanie czy molestowanie seksualne, ono jest tak naprawdę od tych elementów niezależne. Ono może dotyczyć każdej osoby, takiej, która nawet mieści się w większości w jakiejś grupie. Więc ta dyskryminacja, to raczej patrzymy na takie przesłanki, elementy grupowe. Natomiast w przypadku molestowania seksualnego już bardzo, bardzo mocno skupiamy się na sytuacji tej konkretnej osoby.
Molestowanie nie musi być molestowaniem seksualnym.
Nie musi być. To jest bardzo powszechne, że kiedy mówimy molestowanie, to automatycznie myślimy o molestowaniu seksualnym. Natomiast prawo, które obowiązuje w Polsce także na poziomie ustawowym, rozróżnia bardzo wyraźnie te dwa pojęcia. I molestowanie to są sytuacje, w których tak naprawdę działanie przeciwko innej osobie powoduje powstanie w stosunku do niej wrogiej, takiej poniżającej albo zastraszającej atmosfery, a przede wszystkim narusza godność tej drugiej osoby. Molestowanie seksualne, tu już sama nazwa nam podpowiada, to także są te zachowania, które polegają na stworzeniu wrogiej atmosfery czy poniżającej, ale mają w sobie ten element dotyczący płciowości czy seksualności. I to też bardzo trzeba podkreślić, że w przypadku molestowania seksualnego mówimy nie tylko o tym tak zwanym niechcianym dotyku. Molestowanie seksualne może jak najbardziej przybierać także formę taką słowną, werbalną.
Pozornie niewinny żart jest molestowaniem.
Może być. To wymaga takiego konkretnego zbadania w każdym przypadku, ale jak najbardziej takie niechciane odnoszenie się do seksualności czy do w ogóle fizyczności drugiej osoby może być molestowaniem seksualnym.
Nawet komplement?
Może być nawet komplement. To są już oczywiście sytuacje bardzo delikatne, ale nie zawsze ten nasz komplement jest tak naprawdę komplementem. Możemy go zróżnicować, na przykład mówiąc komuś, że ale schudłaś, czy schudłeś, to zakłada, że wcześniej twoja waga w mojej ocenie była nieprawidłowa. I tak naprawdę, kiedy rozbijamy te komplementy, to one mogą zawierać w sobie takie elementy dyskryminacyjne. Jeżeli oczywiście komplementowanie w danej grupie pracowników, czy studentów, studentek jest w jakiś sposób akceptowane, nie zawiera to żadnych takich elementów negatywnych, no to jak najbardziej bądźmy dla siebie mili.
Czy to jest tak, że jest pięć dziewczyn, jedna jest tylko komplementowana, a pozostałe otoczone milczeniem? Czy to może być formą właśnie dyskryminacji czy molestowania?
Zdecydowanie może to przybrać taki właśnie kształt molestowania, ponieważ no, to, o czym powiedział pan rzecznik, to jest kwestia stworzenia takiej atmosfery, w której ta osoba zaczyna się czuć źle i ona się może właśnie pomimo komplementów może się zacząć czuć źle, tak? Bo jest z jakiegoś powodu też sobie nieznanego albo niemerytorycznego, na przykład na wykładzie czy na zajęciach zostaje wybrana właśnie i to do niej na przykład prowadzący czy prowadząca kieruje pewne uwagi, ciągle też pytania albo odnosi się na przykład do życia osobistego, zadaje pytania w tym zakresie, potem wiedzę jakby uzyska w efekcie tych odpowiedzi wykorzystuje na kolejnych na przykład zajęciach, no na pewno to chyba wszyscy już w tym momencie czujemy, że rodzi to jakąś taką strefę dyskomfortu dla tej osoby i zdecydowanie tak, to są zachowania, które mogą być określone jako molestujące, tak jak wszystkie słowne komentowania obraźliwe, żartowanie poniżające, także takie zwroty, które powodują jakby degradację tej osoby, właśnie na przykład wśród studentów, wśród młodych ludzi wiemy, jak ważna jest ich obecność w grupie, ich pozycja w grupie, więc wszelkie takie deprecjonowanie na przykład właśnie osób na forum grupy, no na pewno stanowi taki rodzaj zachowań. Po prostu jest to molestowanie.
Przewrażliwiona jesteś albo przewrażliwiony jesteś, czy w odwecie na zwrócenie uwagi prowadzącemu albo koledze. Nie można usłyszeć właśnie takiego komentarza.
Można usłyszeć, że to pokolenie jest jakieś takie zbyt delikatne. Ja raczej, tak jak już wcześniej mówiłam, myślę, że to jest po prostu ich większa świadomość i to jest akurat na plus w mojej ocenie.
I oni sami też jako studenci bardziej szanują tę swoją niezależność, czy odmienność, czy różnorodność, jak to państwo oceniają. Czy to jest takie molestowanie związane z różnicą pokoleń i z różnicą także stanowiska, czyli jest tylko pionowe, czy też poziome też?
Raczej jest to molestowanie faktycznie wynikające z różnicy pokoleń, ale tak jak wśród rzeczników mówimy, no nigdy różnica pokoleń nie może uzasadniać tego typu zachowań, prawda? To już myślę, że wszyscy mamy taką świadomość i osoby na uczelniach to są jednak osoby inteligentne, są pracownicy naukowi i też myślę, że możemy od nich wymagać tego, że ten argument nie może być podnoszony, nigdy nie może być usprawiedliwieniem do takich właśnie zachowań molestujących, a już na pewno nie molestowania seksualnego, co jest oczywiste.
Jest też bardzo ważna kwestia, którą chyba trzeba powiedzieć, że w takich sytuacjach zgłoszeń, które do nas trafiają, to my nie bierzemy na ślepo, w cudzysłowie, strony tej osoby, która się do nas zgłosiła. Te odczucia związane z jakimś żartem albo jakimś zachowaniem są oczywiście dla nas istotne. Natomiast my, oceniając to zgłoszenie, dokonujemy takiego zobiektywizowania. Trochę zastanawiamy się, czy gdyby usłyszała to jakaś inna osoba w podobnych okolicznościach, to czy też można by było takie zachowanie określić jako molestowanie czy molestowanie seksualne. Więc to nie zawsze jest tak, że każdy, kto się do nas zgłasza, ma absolutną rację.
Jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie zachowanie podtrzymujące albo zachęcające do nierównego traktowania. O jakich sytuacjach mówimy?
Mówimy przede wszystkim o braku reakcji. Czy to braku reakcji wykładowcy, który widzi takie zachowania, o braku reakcji osoby, która kieruje zespołem, projektem, osobą, która jest jakoś zarządzająca, ma jakiś rodzaj władzy, możemy tak to nazwać, i na jej oczach, czy pod nią takie rzeczy się dzieją. Brak tej reakcji również jest to jakby działanie zawinione w tym kontekście, prawda? To nie jest tak, że można zrzucić potem na kogoś, tak? Że to nie ja molestowałem, nie ja dyskryminowałem, więc ja jestem w cudzysłowie czysty, ale jeśli się było tego świadkiem, się nie reagowało, a jeśli jeszcze się na przykład do tego namawiało, to absolutnie wina jest także po stronie tej osoby, która właśnie widzi i nie reaguje, no a na pewno też po stronie tej osoby, która namawia inne osoby do takich zachowań.
Jakie są konsekwencje prawne albo dyscyplinarne, jeśli ktoś takie zachowanie prezentuje?
To ja może powiem o konsekwencjach dyscyplinarnych. One dotyczą oczywiście również osób studiujących i również doktorantów. Każda uczelnia z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ma przewidziane tryby postępowań takich dyscyplinarnych i wobec studentów, i wobec doktorantów, i wobec osób pracujących. No i to już są jakby poważne sprawy wszczynane, jeśli chodzi o pracowników uczelni na poziomie rektora, a jeśli chodzi o osoby studiujące, zaczyna się to na wydziałach od dziekanów.
W przypadku osób pracujących, to oprócz tej odpowiedzialności dyscyplinarnej, charakterystycznej dla uczelni, mamy także te roszczenia, które wynikają czy to z kodeksu pracy, czy właśnie z ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z 2010 roku. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o roszczeniach z kodeksu pracy, to zawsze to są roszczenia odszkodowawcze, ale nie w stosunku tak naprawdę do osoby, która się dopuściła takiego nierównego traktowania, tylko szeroko w stosunku do pracodawcy. Nawet jeżeli to nie bezpośrednio rektor czy prezes zarządu jakiejś firmy tego nierównego traktowania się dopuszczał. Natomiast w przypadku tej drugiej ustawy, o której mówiłem, to mamy takie roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio przeciwko sprawcom tego nierównego traktowania. I ta ustawa zawiera także bardzo wyjątkowe rozwiązanie, tak zwaną zasadę odwróconego ciężaru dowodu. Czyli jeżeli ja idę do sądu i mówię o tym, że byłem molestowany czy byłem dyskryminowany, to ja tylko muszę wskazać, że coś takiego w mojej ocenie miało miejsce, natomiast ta druga osoba musi udowodnić, że nie miało miejsca. Czyli jest to odwrotnie niż w takim tradycyjnym procesie sądowym.
I wszystkie te zachowania, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, jeśli mają charakter ciągły, uporczywy, mogą się stać mobbingiem, ale myślę, że to jest temat jeszcze na osobną audycję.
Zatem o mobbingu umawiamy się na osobną rozmowę, a dziś gośćmi Radia Kraków była pani Agnieszka Zatyka-Szlachcic, prawniczka, rzeczniczka praw studenta Akademii Górniczo-Hutniczej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Artur Lesner, prawnik, rzecznik równości AGH. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję państwu. Marzena Florkowska. To już wszystko w dzisiejszym programie.